Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Piątkowa audycja Szukając Słowa Bożego. W tej audycji bardzo gorąco i serdecznie witamy księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego, wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jak również moderatora dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji toruńskiej. Nasze spotkanie w poszukiwaniu Słowa Bożego, które to spotkanie jest refleksją i medytacją nad Słowem Bożym najbliższej niedzieli. Rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego potrzebne dla nas dary i łaski.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja w tej popołudniowej porze piątkowej, kiedy rozważamy Słowo Boże czytane przez nas w najbliższą niedzielę. I chcielibyśmy dzisiaj w szczególny sposób pochylić się nad liturgią Słowa, która jest szczególna, ponieważ w najbliższą niedzielę, która jest 32. niedzielą w ciągu roku, jest jednocześnie świętem poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, kolejną rocznicą. Obchodzimy rocznicę poświęcenia pierwszej, tak się uważa w tradycji, chrześcijańskiej świątyni. Oczywiście wcześniej też świątynie bywały i ludzie modlili się na określonym miejscu do Boga, ale świadectwo poświęcenia bardzo szczególnego kościoła w dziejach chrześcijaństwa w roku 324 po narodzeniu Chrystusa zanotowano właśnie na Lateranie i dlatego tak szczególne wspomnienie w tą niedzielę, a wiemy, że przez długie wieki, właśnie od roku 324 aż do mniej więcej XVI wieku i później jeszcze przez dłuższy czas, aż faktycznie do Soboru Watykańskiego I, właśnie Lateran był siedzibą papieży w Rzymie. Dlatego też ta świątynia na Lateranie, Bazylika Świętego Jana, ma takie szczególne znaczenie w Kościele i niejako zastępuje nam liturgię 32. niedzieli zwykłej. Dlatego też czytania, które usłyszymy, dotyczą przede wszystkim tej rzeczywistości świątyni. Ona się jakby powtarza nam, ponieważ niedawno przeżywaliśmy rocznicę poświęcenia własnego kościoła w październiku i wtedy również czytaliśmy teksty dotyczące rzeczywistości świątyni, kościoła. I ten temat jakby powraca, ale tego tematu chyba w Kościele nigdy dosyć, tematu rozważania na temat, czym jest świątynia, czym jest Kościół. Świątynia ta złożona z kamieni i murów, ale i też Kościół żywy, złożony z żywych serc, którym my jesteśmy. I temu poświęcone będą czytania w najbliższą niedzielę i nad tym się pochylimy w tej naszej audycji.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Anioł rzekł: woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.
Przed nami wspaniała wizja proroka Ezechiela z rozdziału 47 jego księgi, która ukazuje nam nową świątynię, nowe centrum, tak to nazwijmy, życia, nowe centrum, w którym zamieszkał Bóg. Ale zanim, aby może lepiej zrozumieć tę wizję, musimy popatrzeć na całą księgę, w ogóle na sylwetkę proroka Ezechiela. To prorok, który właściwie świątyni nie doświadczył, tej widzialnej, tej, która była dumą Izraela, ponieważ jako małe dziecko, przypuszczamy, tak wynika z jego księgi, został zabrany do niewoli babilońskiej i tam właściwie napisał swoje dzieło. A więc ta wizja jest z jednej strony jakby tęsknotą za tym, co powinno się wydarzyć. Wiemy też, że po powrocie właśnie to dzieło Ezechiela będzie nawoływać Izraelitów po niewoli babilońskiej do odbudowy świątyni, do ustanowienia właśnie tego centrum życia, które ma stanąć pośrodku Jerozolimy na nowo. I ważne jest, żebyśmy zauważyli, że w księdze Ezechiela świątynia odgrywa bardzo ważną rolę. To nie jest pierwszy tekst, on właściwie jest pod sam koniec księgi, ale wcześniej Ezechiel ma trzy wizje świątyni. Najpierw wiąże tę wizję z obecnością Boga w świątyni i Bóg z tej świątyni wychodzi, by uświęcać ludzi, uświęcać świat, by właściwie panować nad światem, ale punktem wyjścia jest właśnie świątynia. Oraz w rozdziale 43 te wcześniejsze wizje Boga, który wychodzi ze świątyni, spotkamy w rozdziale 10, 11, a w rozdziale 43, który poprzedza jakby naszą wizję, o której będziemy słyszeli w niedzielę, świątynia ukazana jest jako już nowe dzieło, odbudowane, wspaniałe, przystrojone i do tego nawiązuje właśnie prorok Ezechiel jako do miejsca, w którym po prostu wszystko żyje, przez które wszystko jest ożywiane, jak słyszymy dzisiaj. Tutaj nawiązuje prorok szczególnie do tej wody, która wypływa spod progu świątyni, do wspaniałego obrazu, który znamy z Księgi Rodzaju. Słyszymy tam o wodach, które Bóg stwarza i mówi nam w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, że z Edenu wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Czterem wtedy największym rzekom znanym w starożytności. A więc jest to obraz Bożej obfitości, błogosławieństwa i życia, bo wiemy, że bez wody, bez tego źródła życia nic nie istnieje. A tutaj tym źródłem jest właśnie Bóg w swej świątyni, szczególnie to poświęcone Bogu miejsce. I ten obraz, żeby jeszcze go uzupełnić pięknie, musimy zauważyć również w Nowym Testamencie. Kiedy mamy zamykającą cały Nowy Testament wizję Nowego Jeruzalem, to w Apokalipsie świętego Jana w rozdziale 22 właśnie ten autor wykorzystuje prawie ten sam obraz właśnie Ezechiela, nowej świątyni, by pokazać również wodę jako symbol życia. A wiemy, że tym symbolem, tym źródłem wody żywej, prawdziwym jest sam Jezus Chrystus. A więc dzisiaj Ezechiel poprzez tą wizję świątyni zapowiada tego, który jest prawdziwą świątynią i bez którego żadna świątynia nie żyje i bez którego my nie jesteśmy świątynią Boga, po prostu bez Chrystusa, który też z naszego wnętrza chce również wypływać, odżywiać innych. Ale najpierw my musimy również do tego Chrystusa, do tego źródła się zwrócić. A tym źródłem jest Kościół, gdzie Jezus żyje, gdzie mieszka i gdzie nam ze swego źródła daje zaczerpnąć, byśmy prawdziwie żyli.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Drugie czytanie wyjęte z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 3, wiersze od 9, oczywiście wybrane fragmenty aż do wiersza 17, pokazują nam dzisiaj bardzo praktyczną budowlę, zniesioną już na konkretnym fundamencie, życie konkretnej budowli, tak byśmy to nazwali, założonej przez świętego Pawła gminy w Koryncie. Paweł odnosi się do właśnie tej praktycznej strony służby całej gminy na rzecz Kościoła, na rzecz świątyni Boga. Tą świątynią Boga dla Pawła w tym fragmencie, w liście do Koryntian, ale w tym naszym fragmencie jest po prostu cała gmina. Każdy ma w niej swoje miejsce. Każdy jest właśnie tym żywym kamieniem, który dokłada do tej wielkiej budowli, jaką jest Kościół, a w tym momencie konkretnym Kościół w Koryncie. Ale ten Kościół wydaje się z listu do Koryntian i z tego właśnie krótkiego nawet fragmentu, jeśli się dobrze w niego wczytamy, tak jak każdy żywy organizm, oczywiście tętnić swoim rytmem, który nie zawsze jest odpowiedni i właściwy. Tak jak każdy organizm trzeba pielęgnować, żywić, leczyć, tak i my musimy pamiętać, bo jest oczywiście jest to obraz gminy w Koryncie, ale każda nasza parafia i gmina, wspólnota jest też takim obrazem Kościoła. Ten Kościół właśnie w danej gminie, i to chce święty Paweł powiedzieć, jest też w służbie Bożej i musi być pielęgnowany i właściwie odżywiany. A tym, co ożywia, jest Duch Święty. W Koryncie, prawdopodobnie do tego Paweł się odnosi, doszło do tego, że zamiast Ducha Świętego zamiast Chrystusa, tego, który jest rzeczywiście prawdziwym fundamentem i głową Kościoła, zaczęto ubóstwiać, uwielbiać i w jakiś sposób oddawać cześć nie Bogu, a ludziom. I dlatego też Paweł w jakiś sposób chce pokazać nam konieczną interwencję. W słowach bardzo pięknych, z jednej strony mocnych i ważnych dla nas, upomina tę swoją gminę, a z drugiej strony daje wszystkim wspaniałe pouczenie, pokazując, że jedynym fundamentem, na którym warto budować i na którym ten Boży gmach spoczywa, jest tylko Jezus Chrystus. O tym czytamy w wierszu 11. Nie ma innego fundamentu i położyć nie można, a tym, co ożywia, jest właśnie ta woda żywa wypływająca, a więc Duch Święty, i o tym mówi nam w wierszu 16. Jeżeli na tych dwóch rzeczywistościach oprzemy nasze życie, nasze funkcjonowanie w każdej gminie, każdą gminę, wtedy możemy powiedzieć, że ta rzeczywistość jest rzeczywiście Bożą rzeczywistością i Bożą budowlą. W innym razie będzie ciągle wymagała korekty i pouczenia, które nie zawsze musi być dla nas łagodne i miłe. O tych wszystkich innych rzeczywistościach podobnych mówią różne inne fragmenty Nowego Testamentu, Ewangelia Świętego Łukasza i wiele fragmentów również w Świętego Pawła, i list do Efezjan, i list drugi do Koryntian, i list do Rzymian również odnoszą się do tej rzeczywistości. Byśmy pamiętali, na jakim fundamencie jesteśmy zbudowani i że oczywiście żywy organizm ma swoje problemy, ale żebyśmy też umieli do odpowiedniego źródła wrócić. A odpowiednim źródłem, fundamentem jest zawsze Chrystus działający przez Ducha Świętego w Kościele. Wtedy mamy pewność, że Kościół wzrasta odpowiednio. I to najbliższa niedziela chce nam również przypomnieć.
Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej, Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły powyrzucał, monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Ewangelia Święta przeznaczona na najbliższą niedzielę, przypadającą w rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, przedstawia nam wydarzenie, które jest jednym z najbardziej doniosłych w Ewangelii. A choćby przez fakt, że wszyscy ewangeliści o tym wydarzeniu nam piszą, przekazują nam sprawozdanie z tego nadzwyczajnego czynu Pana Jezusa. Najpierw, żeby zrozumieć znaczenie tego niezwykłego wydarzenia, musimy sobie w sobie właściwie uruchomić trochę wyobraźni i zobaczyć oczami tej wyobraźni odwagę, wielkie ryzyko, jakie Jezus podjął, ponieważ w tej świątyni musiało się, zresztą tak było na pewno, każdego dnia znajdowało się masę osób, które przychodziły i tam właśnie, zresztą krytykują to wcześniej też w wielu wypadkach prorocy, dokonywano wielu targów, wielu transakcji finansowych, wymiany pieniędzy. Było to zresztą konieczne, ponieważ na terenie świątyni można było płacić tylko przeznaczonymi na to właśnie odpowiednimi syklami świątynnymi, a więc wszystkie inne monety całego świata, jeśli tam przebywano, trzeba było wymienić najpierw u bankierów, żeby móc zakupić zwierzęta na ofiarę. I z czasem te wszystkie transakcje przerosły to, co powinno być najważniejsze w świątyni, a więc miejsce modlitwy, miejsce ciszy, miejsce spotkania z Bogiem. Ważne stały się te wszystkie zabiegi, żeby zdobyć odpowiednie towary na składane później na ofiarę. To wszystko widzi Pan Jezus i ryzykuje wobec tego tłumu, który jest przecież zainteresowany utrzymaniem status quo, porządku w tej świątyni odpowiedniego, żeby można było dalej handlować, prowadzić te wszystkie targi i transakcje. Pan Jezus wobec tego tłumu staje z biczem i dokonuje, można powiedzieć, na tamte czasy ogromnej rewolucji. Ryzykuje wiele. Dlatego też to wydarzenie niektórzy uważają za kolejny cud w Ewangelii, że jeden człowiek był w stanie, ośmielił się stanąć naprzeciw zwyczajom, obyczajom i mentalności tak wielu innych, którym wygodny był ten porządek przecież. Nie chcieli go naruszyć, nie chcieli go zniszczyć. Tak ocenia to wydarzenie święty Hieronim w swoich pismach. A z drugiej strony było to jeszcze większe ryzyko, bo mogło być sygnałem, jak niektórzy oceniają, do rewolucji. Wiemy, że w gronie apostolskim byli zeloci, a więc ci zwani, tak zwani gorliwi, którzy też zabiegali o czystość. Wiemy też, że związani byli w jakiś sposób ze wspólnotą z Qumran, która opuściła Jerozolimę właśnie dlatego, że była zgorszona złym procederem w tej świątyni jerozolimskiej. I Pan Jezus jakby wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, a więc Jego czyn mógł spowodować wielki zamęt. A jednak Chrystus nie boi się tego ryzyka, bo chce nam pokazać jedną rzecz i to jest tutaj jednym z najważniejszych faktów, jakie notuje właśnie ta Ewangelia, którą czytamy. Pan Jezus w tym momencie, kiedy wyrzuca kupców ze świątyni, w jakiś sposób, w szczególny sposób objawia się, sam się objawia. Do tej pory znakiem Bożej obecności była świątynia. Dlatego to dziwne pytanie ze strony faryzeuszów. Jeżeli oni 46 lat budowali tu świątynię, nasi przodkowie, to jak ty możesz zburzyć to i w ciągu 3 dni nam ją odbudować? Ale Pan Jezus specjalnie kładzie na to nacisk i mówi już o sobie. Zmienia teraz porządek. Ta świątynia już nie jest ważna. Chcę powiedzieć, ja jestem ważny. We mnie uwierzcie. O świątyni swego ciała mówię. I dopiero to ciało da wam życie. Ta świątynia już wam życia nie da. Ona jest rzeczywiście piękna i ważna w waszej rzeczywistości. Ale pamiętajcie, że nasz ważniejszy od tego właśnie momentu, kiedy ja wyrzuciłem tu ze świątyni tych przekupniów, ja jestem. I ja teraz wkraczam na teren tej świątyni. I nic nie jest ważne, i ona nie jest ważna, jeśli nie ma tam Boga. A Bogiem jestem ja i nie boję się tego powiedzieć. I tak samo jest w naszych świątyniach. One mogą być też miejscem różnych rzeczy i transakcji. Czasem takie transakcje my przeprowadzamy z Bogiem, ale w nich nic nie jest ważne, tylko Bóg jest ważny. I po to tam idziemy. Jak tam nie będzie Chrystusa, to żadna świątynia, choćby najpiękniejsza, najwspanialsza, nie będzie niczym. Będzie tylko zestawieniem, złożeniem na jednym miejscu dużej ilości kamieni, cegieł, może jakiegoś innych sprzętów, ale będzie tylko martwym miejscem i budynkiem, a żywym jest tylko wtedy, kiedy jest tam Chrystus, który za każdym razem, kiedy jesteśmy, sam się objawia i mówi, ja tu jestem ważny, najważniejszy i ja daję życie na tym miejscu.
Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego, który jest wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jednocześnie jest moderatorem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji toruńskiej. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Nasze poszukiwanie Słowa Bożego jest refleksją, medytacją, kontemplacją Słowa Bożego, które rozbrzmiewać będzie w czasie niedzielnej liturgii, najbliższej niedzieli. Jak słyszymy, jest to liturgia związana ze świątynią. Dlatego, podając numery telefonów, zapraszamy, aby nasza refleksja była ściśle refleksją opartą o teksty Pisma Świętego i wszelkie zapytania lub podejmowane tematy. Niech będą związane z tym, co przed chwileczką usłyszeliśmy, czy to poprzez uzupełnienie, czy poprzez własne doświadczenie, refleksję, jak również poprzez pytania. 056 655 2355 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 2356 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 0048 56 655 2333 lub 655 2366 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia. 011 48 56. szukając Słowa Bożego w Radiu Maria. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić gościa w studio, księdza profesora, ojca Benedykta, i powiedzieć, że mnie bardzo urzekają zawsze te słowa z czytania z Ewangelii, że jesteśmy świątynią Bożą. To są przepiękne słowa i chcę powiedzieć, że jak bardzo trzeba nam być człowiekiem wewnętrznym, jak bardzo dbać o to wnętrze, żeby Bóg wypełniał, jak ogromną przestrzeń ma nasza dusza i tylko Bóg może wypełnić tą ogromną przestrzeń. I chcę powiedzieć również, że bardzo dla mnie to jest piękny przykład również, kiedy oglądam transmisję z tych spotkań Rodziny Radia Maryja, że tak bardzo licznie zawsze świątynie wypełniają osoby starsze. I chcę im powiedzieć, że to pięknie, że tak bardzo oni są potrzebni, że wypełniają tą świątynię, że tak bardzo ważną rolę pełnią i bardzo wiele ofiary dają Kościołowi, że jeżeli młodych jest mniej, to ta ich ofiara przyczynia się do tego, aby zachęcić wszystkich innych, których jest mniej, których nie ma w tej świątyni i że są bardzo potrzebni. Ta ofiara na pewno wybłagają na pewno swoją obecnością, swoim życiem to, że inni się nawrócą, że wszyscy bardziej będą do Boga porwani, ale też bardzo ważną rolę pełni tutaj łaska Boża, że tylko dzięki łasce możemy być tą żywą świątynią w tej Bożej budowli. Szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy, piękny głos i tak gwoli uzupełnienia. No, bardzo to ważne jest, bo dzisiaj Pan Jezus nam mówi w Ewangelii o domu. W domu są różne pokolenia. On nie mówi, nie czyńcie ze świątyni targowiska, tylko nie czyńcie z domu ojca mego targowiska. W tym domu, tak jak w każdym domu i w rodzinie, jedni bardziej wierzą, drudzy mniej wierzą, ale są takie momenty, kiedy wiele spraw nas jednoczy. Obojętnie po jakich drogach chodzimy, jesteśmy jedną rodziną i tutaj do tego głosu chciałbym się odnieść i do takiego biblijnego świadectwa, bo kiedy w ogóle jest pierwsza myśl o świątyni w Starym Testamencie, pamiętamy, Dawid chce ją wybudować, ale Pan Bóg mówi, nie będziesz budował, bo to i to zrobiłeś źle, więc trzeba poczekać i zrobi to twój syn. Ale tam też jest mowa o domu. I tam Panu Bogu oczywiście chodzi o ten dom widzialny z kamienia i z drewna, ale tak naprawdę o co inne też chodzi. Bóg przede wszystkim chce być obecny w historii, pośród ludzkości. Dlatego kiedy on mówi o domu, który ma zbudować poniekąd Dawid, a potem jego syn właściwie, to mówi o dynastii, czyli o ludziach mówi, o rodzinie mówi, które ma właściwie kierować innymi ludźmi. I my podobną rzeczywistość stanowimy. Jak Bóg mówi o świątyni, o domu do nas, to my zawsze się musimy w duchu tej wypowiedzi zastanawiać właśnie nad naszym domem. W tym domu tworzymy różne generacje, pokolenia i każdy jest za coś tam odpowiedzialny. I dobrze, jeżeli właśnie ludzie starsi, bo oni też mają swoje miejsce w Piśmie Świętym, dają takie dobre świadectwo, modlą się i z ufnością oczekują swoich owoców, bo one przyjdą. I wielu młodych ludzi, którzy może dzisiaj są nieco dalej, jako ci, którzy jeszcze poszukują właściwej drogi, to uważam, że przez te modlitwy i przez to właściwe rozumienie domu i dzięki wytrwałemu świadectwu tych może starszych w tym domu właśnie też odpowiednie drogi wybiorą, choćby czasem i w chwilach trudnych życia. Wtedy właśnie dobrze jest korzystać ze świadectwa tych, którzy więcej przeszli, więcej zrozumieli i swoje życie właściwie wypełnili. To jest właśnie to odpowiednie świadectwo, bo potem młodzi i ci, którzy poszukują, poszli właściwymi śladami. Ale to jest właśnie warte podkreślenia, że mowa jest o domu, w sensie tym materialnym, z kamienia, cegły i drewna, ale przede wszystkim o domu, w sensie żywym, rodziny, jednej wielkiej, którą jest też Kościół, tak jak kiedyś dynastia Dawida, która ma dawać dobre świadectwo i ten żywy gmach ciągle wznosić i dawać świadectwo o Bogu.
Kolejny telefon w naszej audycji szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mój ulubiony temat, świątynia, czyli wnętrze człowieka, to co się w nim dzieje, to co człowiek przeżywa, na co się patrzy, co ogląda, do kogo się zwraca, jakimi treściami wypełnia przed swoimi oczami swoje wnętrze. I tu Bóg mówi, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. I tu trzeba by się zapytać, komu tak bardzo zależy, żeby zniszczyć tą świątynię wewnątrz w człowieku? Komu zależy na tym, żeby się patrzył na takie złe rzeczy, a po oglądaniu tych rzeczy już świątynia jest zniszczona, twierdza się wali. Jak mówi święta Teresa, my jesteśmy wewnątrz siebie twierdzą i tą twierdzę trzeba budować na silnych fundamentach, a jeśli całymi godzinami ogląda się miałkie programy, jeśli treści te nie są duchowymi i bożymi treściami, to za każdym razem niszczymy tą świątynię, która jest w Bogu. Rodzice bezmyślnie kupują takiego domownika, który niszczy Ducha Bożego w dzieciach, kiedy one się patrzą tam, gdzie jest morderstwo, zbrodnia, gdzie ludzie się kłócą, zamiast uczyć ich pięknych i ładnych rzeczy, włączają pudło w domu i dzieci mają duszę zniszczoną. A Bóg przecież, tak jak tu ojciec zauważył w Apokalipsie Jana, ta 22 część jest o tym, że drzewo, żeby dobrze żyło, musi mieć dobrą wodę, musi mieć właściwe owoce. A owoce w Piśmie Świętym to są owoce Ducha Świętego. Jeśli człowiek się uczy od tych, którzy są zbrodniarzami na świecie i instruują ludzi, pokazując niby wymyślone seriale, ale to są scenariusze do tego, co trzeba źle zrobić, to jak w tych dzieciach może mieszkać Duch Boży? W tych dzieciach mieszka duch ADHD, dzisiaj go nazywają, żeby nie nazwać tego po imieniu. I wtedy taki dzieciak wypełnia te swoje życie, treści w szkole, swoje zachowanie tym duchem, którego zaczerpnął z telewizora, z tego ducha, który ożywia wszystkich ludzi dzisiaj już od najmłodszych lat. A Pan Jezus jeszcze w tej Ewangelii Jana mówił o tym, że świątynia Jego ciała i no, jeśli ktoś ciała Bożego nie spożywa, nie łączy się z Bogiem na Eucharystii, bo ma tak przekręconą duszę przez telewizor, że już nie potrafi wysiedzieć ani być na modlitwie złączonym z Bogiem w świątyni, to jak Duch Boży może mieszkać w tym człowieku? On przez cały czas jest karmiony dziadostwem, które jest w telewizorze. A przecież Pan Bóg wysyła na świat swoich proroków, nie skończyło się to na Jezusie, tylko jest cały czas wysyłany jakiś człowiek, który tłumaczy, co się jutro wydarzy, co będzie za 50 lat, żebyśmy my wiedzieli, uważali i przygotowali się na te dziadostwo, które nam ktoś gotuje. I w księdze Amosa Bóg mówi, bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru swym sługom prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie, gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować. Jest mnóstwo proroctw na to, że właśnie przez telewizor będą gnębić, niszczyć, przekręcać mózgi. Ludzie już nie będą się zachowywać jak człowiek, jak się należy dla dziecka, dla matki, dla ojca, dla narzeczonego, dla męża i żony, tylko będą się wyuzdywać, tak jak instruują ich te filmy i ci, którzy pokazują. No a o małych dzieciach na przykład, kto duszę małego dziecka wypełnia? W szkole wypełniają treści te, które ktoś wymyślił, żeby temu dziecku podać. Ja jak się uczyłem, to przez 8 lat według ZSSR od 1958 roku przeszłem 8-letnią szkołę. A teraz ktoś wymyślił zgodnie z edukacyjnym aktem z 1944 roku obowiązek szkolny dzieci od 5 lat do 16. To jest wyjęte z Wielkiej Brytanii. Tam właśnie się zakłada szkoły dla roboli, szkoły dla nisko wykształconych, dla lepiej wykształconych.
Troszeczkę pozwolę sobie, no od samego początku.
No niemożliwe, cały czas mówię o duchu, o świątyni. Tą duszę budują nauczyciele, kapłani i rodzice w domu, a ewentualnie najbardziej telewizor, który zabija w ludziach to, co jest najlepsze. A Pan Jezus przecież mówił, że jeśli chcecie uratować świat, musicie przeprowadzić intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach. Inaczej żaden naród się nie ostanie. My będziemy dalej żyli, ten teren też będzie tak jak Indianie dalej mieszkają, tylko już nie w swoim kraju, tylko w innym kraju. Będziemy rozgonieni po całym świecie i Polski nie będzie, jeśli się nie dokona intronizacji.
No są, tutaj Pan pięknie, powiedzmy, rozpoczął świątynię Ducha Świętego, który w nas jest o świątyni, a potem te wypowiedzi no, były odbiegające, ale to pozostawimy tutaj teren dla księdza doktora Tomasza Tułodzickiego.
Tak, no, wypowiedź bardzo taka też drastyczna w stylu prorockim. Ja się tu z wieloma aspektami na pewno też bym zgodził, ale najważniejsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, i tu pan Andrzej to podkreślił właśnie na początku, oczyszczenie, bo pan Jezus oczywiście oczyszcza świątynię, oczyszcza z przekupniów ten Boży przybytek. I oczywiście jest to pewna alegoria, obraz, jeżeli potem święty Paweł powie, świątynią wy jesteście i wasze ciała są świątyniami, no to jest to zachęta. Ten obraz też drastyczny, dzisiejsza scena w Ewangelii, do takiej refleksji nad samym sobą. Rzeczywiście jest to ważne, czym się karmię, co mieszka w moim sercu, jak to serce wygląda, do kogo ono się skłania, bo też Pan Jezus w innym miejscu powie w Ewangelii, że to z serca właśnie pochodzi to, co i najwspanialsze, ale jednocześnie i najgorsze. I jeżeli tego serca człowiek nie zagospodaruje, ono nie stanie się świątynią Bożych wartości. O tych Bożych wartościach wielokrotnie jest powiedziane. To przede wszystkim są dary Ducha Świętego. No to Pan Jezus mówi, przyjdzie zły duch, a jeszcze weźmie 7 innych, gorszych od siebie, i tam zamieszkają. I tak się rzeczywiście często dzieje. Ale ta Ewangelia jest nam dana pod refleksję, żebyśmy właśnie może w niedzielę skorzystali z okazji i pomyśleli, co w moim sercu rzeczywiście mieszka, kto tam gości, kogo ja tam zapraszam. Musimy pamiętać też, że Pan Jezus nigdy nachalnie tam nie przyjdzie. On tylko mówi, stoję u drzwi i kołaczę, w Apokalipsie świętego Jana. Jak ktoś usłyszy ten głos i jest chętny, to ja jak gość wejdę, ale nie będę się napraszał, bo jestem gościem kulturalnym, który tylko korzysta z zaproszenia. Nigdy nie wejdę tam i nie będę uzurpował sobie władzy nad tym sercem, bo zawsze mówił i do uczniów, i do każdego, kogo powoływał, jeśli chcesz, no to spróbuj mnie naśladować i te trudne słowa również przyjmij, ale tu człowiek dokonuje wyboru sam. I na pewno pod tym względem wypowiedź pana Andrzeja jest tu bardzo cenna, żebyśmy skorygowali może w tą niedzielę po prostu źródło, z którego czerpiemy, by napełniać swoje wnętrze, bo to wnętrze każdy ma. Można je wyjałowić naturalnie, bo niczym nie napełniać, no pustymi treściami. No, ale warto właśnie może spróbować zapytać się, ile tam Boga jest, na ile Pan Bóg w tym mieszkaniu ma miejsce, albo na którym tam piętrze mieszka. Bogu chodzi o to, żeby to był fundament naszego serca, jego nauka, jego Ewangelia. I do tego może trzeba wrócić. I tak samo wziąć takiego bicza troszeczkę wewnętrznego, duchowego, i oczyścić się może. I to jest zachęta Pana Jezusa z tego wszystkiego, co nas może upadla, poniża, sprawia, że to nasze serce jest daleko od Bożych wartości. To o to chodzi.
Bardzo proszę, szukając Słowa Bożego, Radio Maria.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A z was ma audycja. Chciałam właśnie to, odnośnie tych samych słów się wypowiedzieć, które mój poprzednik zacytował, które mnie zawsze bardzo poruszały i poruszają. Dokładnie nie zacytuję, ale czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, jeżeli Boga żywego, jeżeli ktoś zniszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. Dla mnie te słowa są bardzo mocne i chciałam się zapytać, czy nie można tych słów odnieść do ciała człowieka, do tego, jak się człowiek odnosi do swojego ciała i do swojej duszy, ale w ogóle do całego swojego człowieczeństwa, że my jako ludzie, każdy z nas jest właśnie taką świątynią Boga. I jeżeli my tą cześć odnośnie naszej osoby, odnośnie naszego człowieczeństwa, które stworzył Bóg, który nadał nam tą wartość tego człowieczeństwa, nadał nam sam Pan Bóg, zniszczymy, albo ktoś zniszczy ją w nas, no to jest taka właśnie aż groźba taka. Nie wiem, Panu Boga, jak to w ogóle interpretować? Kiedy następuje to zniszczenie tej świątyni i jaka to jest ta kara tego zniszczy, czyli co tak naprawdę Bóg robi, kiedy niszczy właśnie kogoś, kto pozwolił sam siebie zniszczyć, albo kto sam siebie zniszczył. No te słowa właśnie szczególnie, jak je interpretować w świetle całego Słowa Bożego. I właśnie, nie wiem, bo ja zawsze tak to odbierałam, że to jest odniesienie do ciała człowieka, że Bóg mieszka w świątyni, czyli w tym, co jest zewnętrzne, to też należy mieć we czci, dlatego że Bóg stworzył nas w całości I ja bym tylko nie powiedziała, że nie tylko mieszka w duszy, ale mieszka też w ciele człowieka. Jeżeli wyrzucimy go z tej duszy i wyrzucimy go ze swojego ciała, przestaniemy jakby szanować swoje ciało, to Bóg nas opuszcza.
No ale przepraszam, że doskonale rozumiem wypowiedź i pytanie tutaj skierowane do nas przez naszą radiosłuchaczkę. Bardzo mądre pytanie. I oczywiście tutaj odpowiedź jest dość jasna. Jest tak u świętego Pawła powiedziane, on w pewnych momentach, szczególnie do Tymoteusza kierując swoje słowa, te listy warto przeczytać, on kładzie nacisk na ten wymiar duchowy przede wszystkim i mówi też z jakąś taką troszeczkę... pewien taki daje nam obraz ciała jako oczywiście pewnego przystanku. Ale inne obrazy biblijne oczywiście widzimy, Bóg nie po to dał człowiekowi ciało i pewne z tym związane zdolności, bo i widzimy, i słyszymy, pracujemy rękami, ustami, w zależności naszym umysłem, mózgiem po prostu. A więc te rzeczy są nam potrzebne i to należy szanować. Nie po to jest dane przykazanie piąte dekalogu, nie zabijaj, bo ono odnosi się także do nas samych, dlatego też potem to najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego ma ten swój fundament też w miłości siebie samego, szanuj swoje ciało, ciało innych również, umysł innych. Stąd to się rozkłada na wiele rzeczy, na jak siebie samego, tak jak na największą wartość, a więc zawsze w poszanowaniu mamy mieć ciało. I ono tyle nie może tylko się stać, nie wiem, przedmiotem kultu, jedynym przedmiotem uwielbienia, bo tak nieraz jest. I to też jest właśnie w tym momencie już, czasami może stać się, i tak jak tutaj nasza radiosłuchaczka pytała, pewną karą, czy pewnym, ja tak to słowo tutaj trzeba też brać bardzo tak delikatnie, ale jeżeli człowiek się zapomni i zacznie swoje ciało czcić i ono się stanie takim miejscem samouwielbienia, to też w jakiś sposób człowiek traci poczucie rzeczywistości, oddala się od najważniejszych wartości i przed tym przede wszystkim święty Paweł przestrzega, ale i oczywiście też przed tym mówiąc, że no oczywiście ciało musi być w jakimś porządku zachowane, przecież te wszystkie rzeczy, które nas zniewalają, narkomania, czy jeżeli przez alkoholizm człowiek wyniszczy swoje ciało, przez prostytucję, no to i to też się słowa świętego Pawła do tego odnoszą, bo w takim ciele też, takim normalnym, fizycznym, no na pewno Bogu jest ciężko tam wartości duchowe znaleźć i zamieszkać, więc o to ciało we właściwy sposób też dbać trzeba, o swoje zdrowie, które należy podtrzymywać i szanować to ciało i wiadomo, że nikt tego ciała bez potrzeby narażać na niebezpieczeństwo nie powinien. I zaradzać ciału też powinniśmy, bo mamy i w Kościele uczynki co do duszy i co do ciała, więc Kościół zaleca, abyśmy o innych w tym wymiarze cielesnym i o siebie samych też dbali. A takie przykłady takie bardzo proste z życia, to my mamy w Ewangelii zawarte, że Pan Jezus również on o swoje ciało, póki było ono potrzebne, kiedy on chodził po ziemi i nauczał, to on też i spał, i jadł, i namaszczał się, i używał jakichś tam, prawda, rzeczy do pielęgnacji tego ciała i przyzwoicie się przyodziewał, bo pamiętajmy, że tunikę nosił taką, że potem się żołnierze o nią pobili i rzucali losy, bo była nie byle jaka, byśmy tak to powiedzieli, tylko cała tkana, a więc miała pewną wartość i to Pan Jezus ze świadomością nosił, żeby swoje ciało chronić i w jakiś sposób też upiększać, ale to nie było celem jego życia, tylko po to, żeby też przed ludźmi odpowiednio wyglądać, a jednocześnie przekazywać właściwe wartości i pokazywać, że ciało samo w sobie nie jest celem, tylko to, co człowiek w ciele nosi, ale oczywiście ono służy jako narzędzie, jak najdłużej abyśmy je mieli sprawne, do tego, żeby przekazywać wartości piękne, wspaniałe, przede wszystkim te duchowe. Więc ono jest jakąś drogą, narzędziem do tego, żeby żyć duchem. Ale oczywiście o nie się też trzeba troszczyć i wiele takich przykładów w Biblii znajdziemy.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Bernadeta z Małopolski. Słucham uważnie wszystkich wypowiedzi i tutaj chcę podkreślić jedno, czym naprawdę ja żyję i o czym pamiętam. Otóż jest powiedziane, że ciało ożywia duch. Oczywiście duch Boży, bo przecież jeśli ducha nie ma, no to nie ma życia, prawda? I ze względu na to, że w nas mieszka Duch Święty, a więc Bóg, po prostu Bóg, musimy otaczać szacunkiem i dbałością nasze ciała. Pan Bóg, stwarzając nas, dał nam przecież także cudowne doznania cielesne, jakie możemy przeżywać. A więc dwukrotnie, jak gdyby, i duchowo, i cieleśnie jesteśmy bardzo bogaci dzięki Bogu. Ale jakoś nie szanujemy tego. A wracając jeszcze do tych różnych wypowiedzi tego Pana, że się zaśmieca nasze umysły i nasze serca. No tak, bo ja pamiętam naszą historię, którą nas uczono w szkole i porównuję z podręcznikami dzisiejszymi. Proszę sobie wyobrazić taki krótki przykład. Dzieciom wtłacza się już brudy do głów, dlatego że w czwartej klasie w historii jest między innymi o Kazimierzu Wielkim nie to, że on tak wspaniale zagospodarował Polskę, tylko że on oddalił i uwięził swoją żonę. Więc no, o czym tutaj mówić? Krótko powiedzieć, jeżeli ktoś chce coś wiedzieć, to tylko opierać się na starych opowieściach ludzi starszych, babciów, dziadziów. No i przede wszystkim jednak odwoływać się wciąż do Ducha Świętego. Jest to najwspanialsze i najbezpieczniejsze dla człowieka i dla jego zbawienia.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Ja się ze wszystkim tu zgadzam, oczywiście, bo to jest tak samo jak już przywołałem ten obraz w Starym Testamencie, zanim, popatrzmy, Dawid nie mógł zbudować świątyni, więc przynajmniej zgromadził wiele wspaniałych materiałów dla Salomona, żeby ten miał lżej, bo chciał, żeby... I on miał taki dylemat, jak to ja mieszkam we wspaniałym pałacu cedrowym, a arka w namiocie. Czyli Pan Bóg nie ma tej cielesnej, tej naszej ziemskiej, materialnej, odpowiedniej otoczki, powłoki i jest mi wstyd, chce Dawid powiedzieć, bo ja już w takim luksusie mieszkam, no bo jako król miał prawo, więc chcę to nadrobić. I Pan Bóg się nie gniewa, kiedy on te plany podejmuje. I ten duch gdzieś pozostał. Przecież my też budujemy dla Pana Boga wspaniałe świątynie. Chcemy tam oddać to, co najlepsze. Kupujemy tam wspaniałe dzieła sztuki, którymi upiększamy naszą świątynię, też nasze świątynie. I dzisiaj to jest wielkie bogactwo. I przez to też Bóg w jakiś sposób przemawia. I tak czynili artyści, żeby w tę powłokę cielesną jeszcze tak jakoś Boga ubrać, żeby był też bardziej dostępny. Co nie znaczy, że no właśnie musimy brać też dobrą taki dystans, bo to nie jest celem samym w sobie. To ma wszystko pomóc, żeby tam dostrzec Boga, który w tej takiej najbardziej pokornej postaci znowu mieszka. Bo Pan Bóg to ten cały przepych, on jest tylko potrzebny, czy czasami to, co tak nam na wyobraźnię działa, do tego, żeby pokazać to, co jest często najbardziej skromne, właśnie to, co jest najbardziej ukryte, ten kawałek chleba, w którym Pan Bóg jest. Jak go tam nie będzie, to cały ten przepych świątyni, czyli to ta cała cielesna otoczka będzie na nic. To, co powiedzieliśmy. I dlatego w nas też wszystko jest ważne, jeśli prowadzi właśnie do ukazania tego, że to, co Pani powiedziała, ożywia nas ten duch. No bo cóż będzie z najwspanialszego ciała, najpiękniej zadbanego, pielęgnowanego, a nie będzie tam ducha. I tak samo będzie z każdą świątynią. To jest takie bardzo piękne porównanie, które myślę też na wyobraźnię bardzo łatwo i prosto działa. Na tyle mam dbać o ciało, na tyle je upiększać, na tyle je, nie wiem, czy w sprawności utrzymywać i dbać o nie, na ile ono też potem właśnie duchowe wartości innym niesie. Jedno trzeba o jedno dbać i drugiego przede wszystkim nie zapominać i nie zaniedbywać. Te dwie rzeczywistości są jak naczynia połączone. Im więcej ducha w nas, tym też ciało bardziej, byśmy powiedzieli, w jakiś sposób i sprawne, i gotowe Bogu służyć, bo o to w tym wszystkim chodzi, tak samo jak i świątynia. Im więcej tam Boga, im więcej rozmodlonych ludzi, tym bardziej ona będzie i piękna, i żywa, i oddziaływująca na całe środowisko, otoczenie, gdzie się znajduje.
Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Krakowa, Małgorzata. Czy można?
Bardzo proszę.
Ja ilekroć słyszę tę przepiękną Ewangelię, zawsze ostatnimi laty zastanawiam się, jaki bicz Pan Jezus ukręciłby i co zrobiłby, pałając świętym oburzeniem, oczywiście słusznym, gdyby widział bezczeszczenie naszych świątyń przez nieodpowiednie stroje, szczególnie kobiet, mężczyzn także. Przecież to, co się w tej chwili widzi na procesjach i co się widzi w kościołach w tej chwili, to jest coś przerażającego. Szczególnie proszę zwrócić uwagę, jak udzielane są śluby, jak ubierają się panny młode. Przecież to jest bardziej po prostu nieprzyzwoite niż plaża. Ostatnio, parę miesięcy temu, byłam świadkiem takiego ślubu. piękny ślub, można powiedzieć. Panna młoda przeżywała wspaniale, pięknie ubrana. Natomiast goście, no proszę sobie wyobrazić, powiem jak jest, choć to drastycznie. Już nie tylko plecy, ale poniżej pleców do granic wytrzymałości było wszystko gołe. Druga znowu z przodu. I tak mają ludzie czelność pójść do Komunii Świętej. Ja nie słyszę żadnych słów na ten temat. Nic nie słyszę, żeby się mówiło. To jest w ogóle pomijany nawet temat. Jeżeli nawet ktoś bardzo kulturalnie zwróci uwagę, naraża się na nawet na słowa takie uważaj, bo zostaniesz pobita. Mimo, że po prostu mówi się bardzo delikatnie, bardzo grzecznie, ale nie sposób nie zwrócić uwagi, bo to jest, no jak można przyjść w stroju gorzej niż plażowym do kościoła i iść sobie do Komunii Świętej. Dziwię się, że ksiądz udzieli Komunii Świętej. Nie wiem, przecież to jest bluźnierstwo, to jest profanacja. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no to chyba jest najważniejsze. I ja myślę, że tutaj słowa Pana Jezusa można by sparafrazować, żeby nie robić z domu ojca mego jaskini zbójców, ale ja zastanawiam się, jak nazwać to, co się w tej chwili robi z domu Bożego Ojca, prawda? Boga Ojca. A druga sprawa, jeszcze zwróciłam uwagę na to, jak w tej chwili zachowują się młodzi ludzie, nie wszyscy oczywiście, ale bardzo często, ponieważ z racji tej, że z racji zdrowotnej zawsze muszę iść gdzieś blisko, w tyle, blisko wyjścia, gdyby w razie czego zrobiło mi się słabo, mogłabym zaczerpnąć powietrza, więc widzę tego od ołtarza nie widać, ale proszę zwrócić uwagę, w kościołach krakowskich, w różnych, bo chodzę do różnych kościołów, młodzież generalnie rzecz biorąc zachowuje się tak, jakby była na jakimś widowisku. Chłopak z dziewczyną stoją ściśle przytuleni, objęci, głaszczą się, całują w szyję, we włosy, w buzię i na przekaście sobie znak pokoju daje się dzióbka tak zwanego. No jest to po prostu ściśle spleceni stoją. To jest nie do przyjęcia, to jest nie do pojęcia. Bardzo proszę zwrócić na to uwagę, czasem inkognito nawet stanąć z tyłu i zobaczyć w tych kościołach, nawet gdzie jest bardzo rozwinięte duszpasterstwo akademickie, nie będę wymieniać, no to już jest reguła, jak jest jedno miejsce, to siedzi chłopak z dziewczyną na tym jednym miejscu, ściśle przytuleni cały czas. I to nie stoją biernie, tylko po prostu rączki im błądzą, chłopakowi i dziewczyni, no i dziewczynie przytulają się. To jest coś strasznego, co się wkrada. Wkradają się zwyczaje takie, że przypuszczam, niedługo w kościołach będą się tak zachowywać jak w tramwajach. Nie wiadomo, gdzie oczy odwrócić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa z kolei, jeśli chodzi już o ten wymiar nie wewnętrzny, mówiąc, że jesteśmy my jako osoby świątynią Ducha Świętego, tylko chciałabym jeszcze poruszyć sprawę zachowania się nie tyle nawet małych dzieci, co młodych rodziców tych małych dzieci, bo też wygląda sprawa w ten sposób, że rodzice uważają, że to jest plac zabaw. Dzieci nawet podczas mszy świętej podniesienie zaczyna się, wchodzą sobie na ołtarz, raczkując, mama, tata biegną szczęśliwi, zadowoleni, nie patrząc, że przeszkadzają we mszy świętej. Tam z powrotem. Ja nie wiem, bo 2000 lat pokolenia wychowywały się i dzieci małe przecież wzrastały. Ja też byłam dzieckiem małym. Wiem, jak ojciec powiedział, matka, tu nie wolno, tutaj trzeba w milczeniu mówić. Też jest zwyczaj, że w tej chwili ludzie, kończy się msza święta, wychodzą z ławek, nie przyklękając oczywiście, już się mówi głośno w kościele. Też, no nie wiem, czy to jest brak kultury, czy to po prostu jakieś zwyczaje barbarzyńskie wchodzą, ale jest to wszystko razem nieuszanowanie świątyni. Myślę, że Jezus Chrystus dał nam najlepszy przykład, że razi go i boli go to do tego stopnia, że zawrzał gniewem. Nie wolno z domu Bożego robić zupełnie innych miejsc, plaży, placu zabaw i tak dalej. To jest miejsce modlitwy i to jest priorytet. Przepraszam, że może mówię emocjonalnie, ale po prostu trudno po prostu wytrzymać to wszystko. Trudno na procesji Bożego Ciała, to jest coś niesamowitego, to jest rewia plażowej mody. I to nie, żeby osoby były młode tylko i starsze w ten sposób się ubierają i idą przed sam Najświętszy Sakrament, nie licząc się, no jest ciepło, więc dlaczego ma się ubierać jakoś przyzwoiciej. bardzo proszę, nie wiem, gdzie zaapelować trzeba, ale jednak na to trzeba zwrócić uwagę, bo to w jakieś, tak jak mówię, barbarzyńskie zwyczaje się wkradają i pociągają za sobą konsekwencje wiadomo jakie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, kłaniam się i dziękuję za piękne katechezy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy za ten głos tutaj w słuchaczce naszej. Bardzo taki święty gniew zawrzał. Ja chcę zapewnić z naszej strony, my tu z ojcem Benedyktem na co dzień doświadczamy, proszę mi wierzyć, że mimo jestem wicerektorem seminarium, to ja i bardzo się z tego cieszę i szczycę. Ja tak mam tak mniej więcej 4-5 razy w tygodniu żywy kontakt z parafią tutaj jedną toruńską, jeżdżę tam codziennie praktycznie, w każdy weekend jestem, widzę też różne rzeczywistości, też błogosławię związki małżeńskie, jeśli jest taka konieczność, tam współpracuję z księdzem proboszczem, moim dobrym znajomym, przyjacielem, więc też to wszystko widzimy. Proszę mi wierzyć, że na pewno to dostrzegamy i kiedy jest taka okazja i może ta niedziela właśnie też pewnie to słowo nie jest skierowane, dajmy na to tu w cudzysłowie, powiem tylko do słuchaczy świeckich, bo każdy jest zainteresowany. Myślę, że każdy kapłan, który też nas słucha, ma może okazję poczynić taką refleksję i okazję właśnie w najbliższą niedzielę, może na te sprawy, które tutaj nasza słuchaczka jakoś wyłuszczyła, wydobyła, zwrócić uwagę, bo to jest rzeczywiście palący problem. Ja myślę, że też to jest na pewno w dużej mierze problem kultury osobistej, tego, co się wynosi z domu, jak się człowiek zachowuje. Nie, w kościele są w ogóle takie miejsca, jak nie wiem, i uniwersytet, i szpital, i gabinet jakiegoś ważnej osobistości, gdzie człowiek idzie odpowiednio ubrany. I to jest problem już nie tylko w świątyni. My też wiemy, jak skarżą się starsi profesorowie, dyrektorzy przedsiębiorstw, przychodzi pracownik na rozmowę kwalifikacyjną w trampkach, prawda, i w podartych dżinsach i wydaje mu się, że też tym świat podbije. To jest, myślę, upadek w ogóle kultury i obyczajów. To się też wiąże ciągle też z tymi naszymi wcześniejszymi wypowiedziami, czym się karmimy, jak jesteśmy wychowywani, co jest nam przekazywane w szkole, w rodzinie. Musimy pamiętać, że czasami taki głos Kościoła, ja dzisiaj to miałem na wykładach o prorokach, taką miałem taki temat, fałszywi prorocy, a prawdziwi. I musimy pamiętać, że taki głos prawdziwego proroka, i uważam ciągle, że i głos Radia Maryja, głos Kościoła takim jest, on jest zawsze pojedynczy często, taki samotny. To jest nic innego jak właśnie ta aluzja do głosu wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu na wszystkich wymiarach. No właśnie tak, takich tym normalnym, przyziemnym wymiarze, choćby twojego wyglądu i zachowania w kościele. To się też odnosi. A tych fałszywych proroków jest zawsze gromada, jakaś korporacja i trudno się często z tym głosem przebić. I często też to widać, my jesteśmy jakby ludźmi, którzy no nie idą za dzisiejszą modą. Musimy to ciągle podkreślać. Nie chcemy być nawet tacy jak wszyscy, jak się nam narzuca, bo wszyscy robią tak, właśnie jak tutaj nasza słuchaczka mówi, albo już się tak się zachowują, takie normy zaczynają być przyjmowane. My nie chcemy, ale często ten głos jest bardzo sporadyczny, pojedynczy. Będziemy do tego nawoływać i ten dzisiejszy wieczór, to spotkanie na pewno ze Słowem Bożym pod tym kątem właśnie dbałości o świątynię jest takim wyzwaniem. Myślę, że kto go usłyszy, to się nad tym zastanowi i my na pewno nie pochwalamy, tak jak tu jesteśmy w studiu, czy inni kapłani, takich zachowań. I myślę, że tam, gdzie możemy, zwracamy uwagę, żeby i odpowiednio to w czasie i zawierania małżeństw i na mszach z dziećmi pewne normy obowiązywały. I tam, gdzie ja przynajmniej bywam, to staramy się o tym mówić i staramy się o to dbać. I też jest specjalna msza dziecięca i często odprawiam. I też są małe dzieci zabrane w gromadkę, które mają taką Słowo Boże przybliżone w jakiś sposób, dialogowane kazania. Są rodzice, którzy najczęściej dbają i tam zdarzy się, że jedno czy drugie dziecko gdzieś tam się wyrwie, krzyknie, ale generalnie też starają się rodzice, myślę, wyczuwać sytuację, a do tego oczywiście służy odpowiednia formacja, katecheza i pewnie rola najbardziej też tu w świątyni już samych kapłanów, ale we wszystkich innych wymiarach, nas wszystkich w ogóle, nauczycieli, rodziców. I stąd się bierze też, tamten fundament kładziemy późniejszych obyczajów, zwyczajów, które praktykujemy w różnych miejscach po prostu.
Radio Maria, bardzo proszę, audycja Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda. I dla mnie świątynia to świętość, bo to miejsce spotkania z Bogiem żywym. Bo każdą właśnie świątynię uświęca Chrystus. I także i my, odrodzeni przez chrzest i karmiący się ciałem Chrystusa, jesteśmy Bożą świątynię. świątynią. I dlatego trzeba dziękować za nasze świątynie, za ich wspaniałość i piękno. Kwiaty, dym kadzidła, świece palące i tabernakulum, w którym cierpliwie czeka zmartwychwstały Chrystus. Za każdą mszę świętą, za każde zgięte kolano z szacunkiem w czasie podniesienia. Dziękować za to, że nasze świątynie żyją. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Ja tu nawiążę w tym głosie do takiej no, bardzo ważnej rzeczywistości. Ona pewnie tu już była wielokrotnie podejmowana, bo w kontekście czytań choćby adwentowych to wróci. Do tej świętości właśnie, bo co to znaczy dokładnie świętość na wykładach? To jest taki podstawowy temat biblijny, od którego ja często zaczynam właśnie wykłady prorockie. Świętość to jest ta inność właśnie. Izajasz to przecież tego doświadcza właśnie w świątyni, gdzie widzi rąbek właśnie tego płaszcza Bożego wypełniającego już całą świątynię. I serafiny tam w tej jego wizji powołania prorockiego śpiewają święty, 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 co my powtarzamy co każdą mszę, żeby też powtórzyć sobie właśnie, przypomnieć, gdzie my jesteśmy w obecności Bożej. Świętości. A świętość tam z języka hebrajskiego wiemy dokładnie znaczy inność, taką odrębność Boga. Właśnie od czego? Od tego, że nie ma grzechu. Chrystus był we wszystkim do nas podobny oprócz jednej rzeczy, oprócz grzechu. I do tego nas każda świątynia nawołuje, przywołuje do pewnego porządku. I to jest przywołanie tego tematu właśnie teraz. Bardzo pięknie z tą wypowiedzią to się komponuje w tą niedzielę. Żeby człowiek właśnie nad tą świętością, czyli innością się zatrzymał, troszkę zastanowił. Że jest w innym miejscu niż wszystkie do tej pory, które spotykał, że przychodzi na to inne miejsce i tam ma być może i porządek, cisza, większy spokój i moje wnętrze ma być inne. Moje ciało ma być też z zewnątrz uporządkowane, trochę inne w tym momencie, odpowiednio ubrane, na pewno to, co mówiliśmy przed chwilą i przede wszystkim wnętrze inne i nie mam się tego wstydzić. To jest właśnie często ten głos wołającego, bo takich innych jest czasami niewielu. Albo właśnie próbuje się nam pokazać, że nie warto być innym, nie warto to być odrębnym. Niech róbmy tak, jak wszyscy robią. A właśnie na tym polega świętość. Żebym ja umiał robić tak, jak Bóg, a Bóg jest inny od tego świata. Stworzył ten świat, dał nam go jako dar, żebyśmy z nim współpracowali i on tym światem się interesuje. To jest jego jakiś obraz i odbicie, ale został skażony w pewnym momencie, jak mówi Księga Mądrości już w pierwszym rozdziale, przez zawiść diabła weszła śmierć i grzech. I z tego my musimy się ciągle wydobywać. I takie święte miejsca, te inne miejsca mają nam przypominaj, że i my musimy stać się coraz bardziej inni od tego świata, żeby się zbawić po prostu, bo to jest nasze ogólne powołanie, być świętym po prostu.
Ostatni telefon w naszym spotkaniu dzisiejszym. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę, ojcze, ja tylko chciałem krótko.
Kto telefonuje tylko jeszcze?
No proszę? Właśnie.
Kto telefonuje? Prosimy się przedstawić. Prosimy, panie Henryku.
Ja tylko chciałem krótko, proszę, ojca. Tutaj się nieraz mówi, właśnie tutaj nawet ojciec mówi tak, że... żeby ludzie nawet delikatnie, właśnie ja wiem, o co tutaj chodzi, żeby nie prowokować. Ja tutaj jest wydawana na przykład za darmo, taki brukowiec, można powiedzieć, metro. I to na czołowej stronie napisane droga krzyżowa dzieci pierwszych komunii. Tam jest atakowany, proszę księdza, proszę ojca, ksiądz biskup Długosz. I to sobie proszę przeczytać tego, tą czołową stronę z tego metra brukowca. Ja nie będę tego komentował, tylko zostawiam, a może to ludzie jeszcze, może jeszcze ktoś właśnie tu zabierze głos. To jest naprawdę, to jest po prostu, ja czuję, to jest po prostu prowokacja. Jak to? Dzieci pierwszej komunii to jest też droga krzyżowa właściwie.
Tak, no ja nie czytałem tego artykułu, ale przypuszczam, o co tam chodzi. Pewnie o wymagania, jakie się stawia dzieciom, o te wszystkie rzeczy, które księża proszą, żeby właśnie był jakiś i porządek i może jednakowe.
Panie, proszę, tak.
Jednakowe szaty, rodzice pewnie chcą inaczej, każdy by chciał lepiej wyglądać, potem jest taki koncert życzeń.
Dokładnie atakowany biskup ten, Długosz.
No oczywiście, i wprowadzenie oczywiście pewnych wymogów, że dzieci muszą tak...
Że ludzie oczywiście atakują właśnie, że są antysemici. Oni po prostu prowokują. Oni to po prostu prowokują, a potem wielki wrzask.
Wiemy o tym wszyscy i dzisiaj też to podkreślamy, ale dobrze, że to widzimy i jakoś reagujemy na ten temat. To, co powiedzieliśmy przez całą tą audycję, to jest często głos odosobniony, albo taki, byśmy powiedzieli, często samotny, ale nie można go pominąć, nasz głos tutaj. I myślę, że my przy tych, i biskup Długosz też zna swój charyzmat i na pewno będzie umiał z tego wybrnąć, też na Słowie Bożym na pewno buduje swoje powołanie i wie, jak na takie rzeczy odpowiadać i czuje na pewno, gdzie jest prowokacja, bo taki, proszę mi wierzyć, z Bożym charyzmatem biskupim zostaje ten Duch Święty w sposób specjalny udzielony, a wymagania stawiać trzeba. To, co powiedzieliśmy przed chwilą. My mamy być inni. Te dzieci też muszą być w pewnym momencie przyzwyczajone do tego, że jak już przychodzą i chcą z Bogiem się zaprzyjaźnić, to też muszą troszkę tej inności doświadczyć. I nie może być komunia święta sprowadzona też do zwyczajów takich zwykłych, powszednich, do jakiegoś folkloru, ale ona ma swoje reguły, swoje fundamenty i tutaj oczywiście my jesteśmy za tym, żeby biskup Długosz, tak jak reprezentuje nas wszystkich, kapłanów, Kościół, też za tym oczywiście odpowiednio się wstawiał, deklarował i odpowiednio tego bronił, bo to jest nasze powołanie. I jakby komponuje się to też z naszym tematem, bo te dzieci też od małego, szczególnym momencie swojego życia mają stać się taką szczególną Bożą świątynią i muszą wiedzieć, co robią, przynajmniej na tyle, ile są w stanie i świadome pojąć.
Ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, diecezji toruńskiej, z gościem naszego dzisiejszego spotkania. Księże Tomaszu, prosimy o podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania.
No takie burzliwe to nasze spotkanie dzisiaj, bo i temat taki bardzo ważny i myślę do każdego osobiście się odnoszący, bo widzimy po tych telefonach, naszej rozmowie, naszym rozważaniu, że każdy w jakiś sposób właśnie czuje się tą Bożą świątynią. I no po prostu warto o nią dbać, warto o nią zabiegać i wczytywać się w Słowo Boże głęboko, rozważać. Wtedy ono prowokuje do refleksji, tak jak tu dzisiaj wiele takich wspaniałych przemyśleń naszych słuchaczy było, wynikających z tego, że mają z tym Słowem Bożym kontakt. Wtedy padają pytania o moją świętość i mojego ciała, i mojego ducha i wtedy żyjemy pełniej. I do tego zachęcam. I po prostu, tak jak jest i cel tego spotkania, żebyśmy tę najbliższą niedzielę jeszcze bardziej ten temat pogłębili i byli wdzięczni przede wszystkim, że mamy miejsca, gdzie możemy się modlić, gdzie mamy miejsce, gdzie możemy doświadczyć tej Bożej inności, a przez to i my stajemy się inni, lepsi, po prostu doskonalsi, ubogacamy samych siebie i nasze ciała, i nasze dusze. Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy za przybycie do studia, za poprowadzenie dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego.